tak przed wakacjami. Będziemy mieli dwa miesiące przerwy. Jak Bóg pozwoli, powrócimy we wrześniu do kontynuowania naszych studiów. Zanim będziemy się pochylać nad tekstem, zanim będziemy analizować tekst, zapraszam do krótkiej modlitwy. Ojcze nasz Boże i Panie, dziękujemy Tobie za to, że mamy ten wolny dostęp do tekstu biblijnego, że nie jesteśmy prześladowani z tego powodu. I też dziękujemy Ci za odwagę i bezkompromisowość naszych ojców wiary, którzy gromadzili się w taki sam sposób jak my, a jednak w przeświadczeniu, że w każdej chwili mogą zostać zaresztowani i skazani na śmierć. Dziękuję, że nam przekazali tę gorliwość do studiowania Twojego Słowa. Ojcze, chcemy polegać na oświeceniu Ducha Świętego. Chcemy polegać na działaniu Twojego Ducha Świętego w naszych umysłach, ażbyśmy umieli lepiej rozumieć tekst. Więcej, żebyśmy potrafili, rozumiejąc ten tekst, wdrażać zasady Twojego Słowa w nasze życie. Błogosław, Panie, dzisiejsze spotkanie w imię Chrystusa Pana. Amen. A więc mówimy o uzdrowieniu paralityka dzisiaj, pierwszych 16 wersetów. Dzisiaj będziemy mówili o trzecim znaku, jakiego zgodnie z relacją Jana dokonał Jezus. Dwa pierwsze znaki są w pewnym sensie natury prywatnej, a przynajmniej niewielka grupa ludzi wiedziała, co się dokonało, jakiego rodzaju rzeczy Jezus dokonał. Nie wiedzieli na przykład, większość z uczestników wesela nie wiedziało, co się stało z wodą w Kanie Galilejskiej. Wiedzieli tylko, że mają lepsze wino jak na początku przyjęcia. Podobnie zresztą było jak z uzdrowieniem syna dworzanina. Niewiele osób miało tę świadomość, co się stało. Znak, o którym mówimy w 5 rozdziale, jest bardziej publiczny, najbardziej publiczny z tych trzech. I to w dodatku dokonany w szabat, tak jak gdyby Jezus chciał sprowokować liderów Jerozolimy, judaizmu, mieszkających w Jerozolimie. W tym rozdziale pojawia się wątek konfliktu, który już będzie jak złota nić, będzie się przebijał przez wszystkie pozostałe rozdziały. Popatrzmy na 5 rozdział. W 5 rozdziale rozróżniamy trzy wątki. Jan zawarł tam trzy wątki. Pierwsze to w pierwszych 15 wersetach, 16 właściwie wersetach, to jest uzdrowienie. Dwa następne wersety to jest kontrowersja. I ostatni wątek to są różnego rodzaju oświadczenia naszego Pana wygłoszone na kartach tego rozdziału. Dzisiaj omówimy pierwszy z nich. I ten pierwszy uderza w największe zło czasów Jezusa, jakim był legalizm, zło, które niestety, z którym mamy do czynienia dzisiaj. Kościół nie jest wolny od tego zła, jakim jest legalizm. Legalizm jest naszym wrogiem i to chcę powiedzieć z całą mocą. To oświadczenie wygłaszam nie tylko w oparciu o naukę Słowa Bożego, ale chcę z bólem serca wyznać, że byłem ofiarą legalizmu. Doświadczyłem podstępnego wpływu legalizmu w swoim życiu. Wywodzę się z środowisk, ze zboru, który był bardzo, bardzo legalistyczny. Jako młody wierzący poszukiwałem grupy, właściwie nie poszukiwałem, bo zostałem w zborze, do którego członkami byli moi rodzice, mój tatuś był starszym tego zboru. Znalazłem się w grupie legalistów, nie mając o tym zielonego pojęcia. Dla mnie to był wzorzec chrześcijaństwa. Nawet nie wiedziałem, że zupełnie nieświadomie przejąłem te wszystkie przekonania i całą tę mentalność judaizmu. Uczyłem się oceniać, tak mnie uczono, oceniać wartość wierzących w oparciu o pewną listę. To trzeba robić, tego nie wolno robić. Wszystko było jasne i proste. Brat Kowalski był świetny, bo zawsze był na nabożeństwie i mówił swoim językiem, takim uduchowionym językiem, ale brat Nowak był zły, bo nie tylko, że nie mówił naszym językiem, ale dodatkowo jeszcze zadawał głupie pytania i dość często się nie zgadzał z tym, co było powszechnie przyjęte jako rzecz oczywista. W tamtym okresie mojego życia moim największym pragnieniem było, do czego zresztą byłem zachęcany, było osiągnięcie doskonałości duchowej. Do tego byłem popychany. Więcej, staraj się bardziej, lepiej, więcej. Miałem wrażenie, że ciężko pracując dam sobie radę z osiągnięciem takiego wysokiego poziomu duchowego, na którym było kilku liderów w naszym zborze. To był mój ideał. Wiedziałem, co jest dobre, a co jest złe i wszystko właściwie, całe moje życie chrześcijańskie było czarno-białe. Umknęło mi jedno, mianowicie nie zauważyłem, że żyłem w przeświadczeniu, że sprawiedliwość jest całkowicie zależna od moich wysiłków czy wysiłków moich nauczycieli duchowych. Zostałem po prostu oszukany i zostałem wplątany w matnię legalizmu. Zamiast doświadczać coraz to większej radości i wolności w swoim życiu chrześcijańskim, byłem coraz bardziej spięty i coraz chętniej, i to było też jedna z cech legalizmu, coraz chętniej oceniałem innych. Stałem się bardzo krytyczny i bardzo wymagający. Kowalski był w porządku, Nowak nie. Wobec Kowalskiego czułem respekt, podziw, a nawet czasami i pewien strach, pewien respekt. Natomiast na Nowaka patrzyłem z góry i z lekceważeniem. To Nowak to świat. Trzeba go przywołać do porządku, on się musi poprawić. Nawet nie wiedziałem kiedy, stałem się bardzo zacięty, krytykancki i negatywnie nastawiony do wszystkiego, co nie brzmiało mi swojsko. Jeżeli było coś, czy jakieś zagadnienie, albo nawet język, którym się posługiwano, był przeze mnie niezrozumiany, to wtedy już się czułem zaniepokojony. Wolność była jedynie sloganem w naszych środowiskach zbyt gorliwie powtarzanym. Wiecie, jak to jest, jak tam, gdzie nie ma wolności, tam dość chętnie ludzie powtarzają wolność, 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 wolność. Pamiętam kiedyś jako młody lider byłem zaangażowany w taką konferencję dla młodzieży i spotkałem tam takiego młodego człowieka, którego się troszkę podśmiewano tam. Lakierek go nazywano, już wtedy nikt w lakierkach nie chodził, ale on cały czas twardo, stąd ta ksywa Lakierek. I Lakierek chyba nigdy nie był młody, on się już urodził 40-letni. Tak miałem takie wrażenie. W każdym razie zawsze był bardzo, bardzo poważny. Ja mówię, słuchaj, ty się musisz uśmiechać, radować. Tak, radujcie się, zawsze się radujcie. I ja właśnie taki byłem. Potrafiłem cytować teksty biblijne, ale nie potrafiłem, nie rozumiałem tego w ogóle, o czym te, albo niewiele rozumiałem z tego, o czym te teksty mówią. Takie życie w wolności, w uwielbieniu Boga było bardzo powierzchowne, a czasem zaczynało być dość męczące. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, ale legalizm powoli i systematycznie mnie zatruwał i dusił. Legalizm jest subtelnym i cichym zabójcą. Zanim przeciwstawimy się legalizmowi, musimy zrozumieć, co to za choroba, co to za rak, który toczy grupy chrześcijańskie. Musimy zrozumieć, jak się przejawia i dlaczego jest zły i groźny. A więc czym jest legalizm? Sprowadza się do starannego i drobiazgowego wyznaczania standardów przez ludzi wierzących, którzy ustanawiając te normy i standardy, w ten sposób chcą się przypodobać Bogu. I to jest, robią to z szczerego serca. Legalizm to nic innego, jak zła koncepcja sprawiedliwości, nie nowotestamentowa koncepcja sprawiedliwości. To jest koncepcja oparta na wysiłkach wierzącego człowieka, Im bardziej się będziesz starał, im bardziej będziesz prowadził święte życie, tym masz prawo się czuć bardziej sprawiedliwy. Często ludzie, którzy w ten sposób żyją, powołują się na Boga jako na źródło sprawiedliwości, ale zupełnie im ucieka fakt, że oni są normą sprawiedliwości dla samego siebie albo inni w jego grupie. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale ja się wychowałem, to mi dużo czasu zabrało, zanim w ogóle zrozumiałem, o co chodzi. Wychowałem się w takim środowisku, w którym jeżeli ktoś dostępował zbawienia, słyszeliśmy, o, ten człowiek się nawrócił. Tak, fajnie, szkoda, że nie w naszym zborze. To dopiero by się dobrze nawrócił, nie? Bo w moim zborze się najlepiej nawróci. To jest jedna z cech takiej tendencji do legalizmu. My najlepsi, chociaż ta jest, rozpiera nas duma z tego powodu, że jesteśmy tacy skromni. W rzeczywistości określane normy legalistów nie pochodzą ani ze Słowa Bożego, ani nie pochodzą z czegokolwiek, czy z czego innego, jak tylko z kultury, z tradycji, a najczęściej z osobistych preferencji liderów. Lider narzuca grupie swoje przeświadczenie, co jest dobre, co złe, co jest święte, co nie jest święte. Jak już powiedziałem wcześniej, legalizm opiera się na listach. Legaliści kochają listy. To ci wolno, to ci wolno, to ci wolno, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno, tego ci nie wolno. Jeśli przestrzegasz każdego punktu na wyznaczonej przez nich liście, tego co wolno i tego czego nie wolno, w sensie duchowym jesteś zaakceptowany, jesteś bardzo dojrzały, jesteś bohaterem, jesteś bardzo gorliwym chrześcijaninem. Jeśli ośmielasz się nie przestrzegać narzuconych norm i standardów, jesteś uważany za bezwartościowego dla Boga i stajesz się przez innych, jeżeli nie potępiony, to lekceważony i odsuwany na bok. W swojej młodości przechodziłem przez rewolucję, która się nazywała hipisi, dzieci kwiaty. I no, mimo tego, że właśnie nawet nie wiedziałem, że jestem wessany do tego okresu, do legalizmu, to jednak wychowując się w szkole, pod wpływem powiedzmy tych wszystkich świeckich ludzi, ośmieliłem się być na tyle świecki, że miałem włosy do ramion. W moim zborze to było w ogóle nie do pojęcia. Ja wnosiłem świat do zboru, bo miałem włosy do ramion, prawda? Legaliści oczywiście doskonale wiedzą, czego Bóg chce, czego nie chce, co Bóg sądzi o tym czy o czymś innym i bardzo chętnie występują w roli arbitrów i sędziów. Ja wiem, czego Bóg chce, ja wiem, czego Bóg nie chce i ty mnie słuchaj, prawda? Jak legalizm się prezentuje? Legalizm lubi stroić się w szatki dostojeństwa i gorliwości religijnej. Legaliści to są tacy ludzie, którzy troszkę wolniej mówią, albo troszkę ciszej mówią, dobitnie mówią i nie mogą pozbyć się maniery, żeby pouczać. To nie są ludzie, którzy dyskutują, bo oni mają o czym dyskutować. Oni już wszystko wiedzą, oni tylko powiedzą jak jest, a ty masz ich słuchać. Dla organizacji religijnych legalizm jest jak śmiertelny rak. Ponieważ legaliści doskonale się czują w zorganizowanym środowisku, ich świat zupełnie przerasta, oni nie mieszczą się w świecie, to nie są ludzie, którzy wychodzą do świata i tam głoszą Ewangelię, tam się dzielą z Ewangelią, bo to ich przerasta. Oni raczej szukają dobrze zorganizowanych systemów i jeżeli już znajdą taki system, to jest albo zbór, kościół, szkoła chrześcijańska, czy różne organizacje parakościelne, czy organizacje misyjne, tam bardzo chętnie się zagnieżdżają. Niestety dość łatwo, jak się wślizgną, dość łatwo znajdą tam swoje miejsce. Gdy już tam są, zarzucają swoją religijną sieć. Sieć pozorów, sieć postaw i oczekiwań, aby wykazać, że są bardzo posłuszni Bogu, aby zdominować swoje środowisko i ażeby kontrolować swoje środowisko. W końcu w zarażonych przez legalistów organizacjach ich członkowie zaczynają odczuwać przed tymi liderami, przed tymi guru religijnymi respekt i strach, ponieważ ci ludzie dość łatwo i szybko zdobywają pozycje liderów i ludzi najbardziej wpływowych. Nie trzeba długiego czasu, aby legaliści wyrośli do pozycji naczelnej, spychając Boga, na którego wciąż się powołują, na plan dalszy. Zadajmy sobie pytanie, dlaczego legalizm jest zły. Przede wszystkim, i to jest fundamentalna rzecz, legalizm stoi w opozycji do Bożej łaski. Legalizm sprzeciwia się Bożej łasce, podejmując próby zaskarbienia sobie przychylności przez własne uczynki, przez własną postawę. Opiera się na ludzkiej samosprawiedliwości, która nie oddaje czci Panu, ale oddaje czci systemowi, zabieganiu o świętość, samej świętości jako takiej. I w rezultacie albo doprowadza do pychy, uświadomionej bądź nie, albo do depresji ludzi, którzy są wessani w te sidła legalizmu. Pycha ogarnia tych, którzy są w stanie dostosować się do listy i czerpią z tego bardzo wiele satysfakcji i poczucie samospełnienia. Depresja dopada tych, którzy nie potrafią się wtłoczyć w te wymagania i zawsze są gdzieś tam za bardzo niekwadratowi, za bardzo niekształtni. Główną motywacją do podejmowania wysiłków w środowisku opanowanym przez legalistów, głównym powodem, dla którego legaliści funkcjonują, to jest krytykowanie. Ktoś powiedział, to jest grupa wierzących, którzy mają wiele wspólnego z Indianami. A patrzę tam, wina. Winę tu, a patrzę tam, winę tam. Prawda? To są takie Apache i Winnetu. Naczelnym ich celem jest skrytykować wszystkich i wszystko, a z drugiej strony unikać krytyki za wszelką cenę. Ich nie wolno krytykować. Oni są poza krytyką. Jeżeli krytykujesz ich, to tak jakbyś krytykował Pana Boga. Legalizm jest zły również z tego powodu, ponieważ tworzy ludzi, jakich Pan najmniej potrzebuje. Ludzi niezależnych, samowystarczalnych, ludzi, którzy nie polegają na Nim, nie idą za Nim, nie naśladują Jezusa, ale naśladują swoje zasady, swoje normy. I oni wiedzą, jacy są dobrzy. Kwintesencją legalizmu w czasach Jezusa byli faryzeusze. Oni jak gdyby stali się definicją legalizmu. Gdy przebywając w Jerozolimie, Pan Jezus wyrzucił ze świątyni przekupniów, pokazał, że panuje nad najbardziej ukochanym symbolem judaizmu, jakim była świątynia. Jezus tam wszedł i objął tam rządy, objął tam władzę. Gdy po działalności w Galilei, o czym mówiliśmy tydzień temu, powrócił do Jerozolimy i uzdrowił chorego w sadzawce Betesda w szabat, pokazał, że jest panem najbardziej cennej instytucji legalizmu czy judaizmu, jakim był szabat. Pochylmy się wobec tego nad pierwszymi 16 wersetami. Czytam z Biblii Paulistów. Wkrótce po tym przypadało święto żydowskie i Jezus przybył do Jerozolimy. W Jerozolimie przy owczej bramie znajdowała się sadzawka nazywana po hebrajsku Betesda, a właściwie powinno się akcentować Betesda, mająca pięć krużganków. W ich obrębie tych krużganków, leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. I teraz ja mam tekst w nawiasie, czwarty werset mam w nawiasie, zaraz powiemy dlaczego. Od czasu do czasu zstępował anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto pierwszy wszedł do wody po jej poruszeniu, zostawał uzdrowiony z każdej choroby. W niektórych tłumaczeniach w ogóle tego wersetu nie ma. Piąty werset. Był tam także pewien człowiek, który chorował 38 lat. Jezus zauważył go leżącego tam, a wiedział, że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc, chcesz być zdrowy? Chory odpowiedział, Panie, nie mam nikogo, kto by mnie zanurzył w sadzawce po poruszeniu się wody, a kiedy ja już do niej wchodzę, ktoś inny mnie wyprzedza. Wtedy Jezus polecił mu, wstań, weź swoje posłanie i chodź. I natychmiast człowiek ten wyzdrowiał. Zabrał swoje posłanie i chodził. W tym zaś dniu przypadał szabat. Gdy Żydzi więc upomnieli uzdrowionego, dziś jest szabat i nie wolno ci nosić twego posłania. Lecz on im odparł, przecież ten, który mnie uzdrowił, powiedział mi, wstań, weź swoje posłanie i chodź. Zapytali go więc, kim był ten człowiek, który ci powiedział, wstań i chodź? Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, ponieważ Jezus oddalił się od zgromadzonego tam tłumu. Gdy Jezus spotkał go później na terenie świątyni, powiedział do niego, spójrz, jesteś całkiem zdrowy. Nie grzesz już więcej, aby cię nie spotkało coś gorszego. Po odejściu człowiek ten oznajmił Żydom, że to właśnie Jezus go uzdrowił. I podsumowanie. Z tego powodu, że Jezus uzdrawiał w szabat, Żydzi zaczęli go prześladować. Tutaj czytamy o zdarzeniu, które mógłbym zatytułować Pan Jezus wpadł na minę legalizmu. Przyjrzyjmy się szczegółom tekstu. Znane są dwie teorie na temat lokalizacji sadzawki Betesda w Jerozolimie. Zresztą są dwa groby pańskie, dwa wzgórza Golgoty, także nie dziwi nas, że są dwie teorie na temat sadzawki Betesda. Zwolennicy pierwszej z nich identyfikują ją z kompleksem wybudowanym po wschodniej stronie świątyni jako pogańskie sanatorium Asklepieion poświęcone greckiemu bogu Asklepiusowi. W Rzymie ten sam bóg czczony był jako Eskalop i stąd coś się stało? Coś nie tak nacisnąłem. To jest ten Asklepion. Asklepieion w Jerozolimie składał się z dwóch zbiorników z wody otoczonej, z dwóch zbiorników wody i on, te zbiorniki były otoczone kolumnadą. Do takiego miejsca schodzili się chorzy w nadziei uzdrowienia. To było jak sanatorium. Tam się przychodziło, składało się ofiary Bogu Asklepiusowi. A jak powiedziałem, w Rzymie ten sam Bóg nosił imię Esculap. Zwolennicy drugiej teorii uznali, że podziemna instalacja odkopana przez archeologów w latach 20. XX wieku w sąsiedztwie kościoła świętej Anny, właściwie na tyłach tego kościoła, początkowo uznano za cysternę. Dopiero później zaczęto dalsze poszukiwania i postawiono tezę, że to może być sadzawka Betesda. Można dzisiaj zobaczyć pozostałości tej sadzawki. Sadzawka znajduje się w północnej części starożytnego miasta i jak Jan tutaj pisze, koło bramy owczej. O tej bramie owczej również pisze Nehemiasz. Niestety my nie znamy dzisiaj ani lokalizacji murów, które wybudowano za czasów Nehemiasza, ani nie wiemy, czy to jest brama owcza, czy nie. Jan wyraźnie wskazuje, że to było przy bramie owczej. Pytanie dlaczego? Być może ewangelista dostrzegł pewne duchowe znaczenie tej lokalizacji, skoro wcześniej mówił czytelnikom o tym, że Jezus jest barankiem Bożym. Oto przypuszczalna lokalizacja w tej starej Betesdy. Natomiast ta sadzawka Betesda jest najbliżej położona bramy lwiej, to jest wjazd do bramy lwiej, a ta brama lwia jest z bliska w ten sposób. Po jej przekroczeniu z prawej strony znajdziesz kościół świętej Anny, a na tyłach kościoła jest sadzawka Betesda, która wygląda tak. To są wykopaliska, troszkę z innej perspektywy. Czy to jest sadzawka Betesda? Toczy się zaciekła dyskusja w specjalistów. Hebrajskie Betesda czy Betesda oznacza dom miłosierdzia albo dom łaski. Inne znaczenie to miejsce dwóch możliwości. Nie wiemy dokładnie, jak przetłumaczyć to Betesda. Miejsce to składało się, jak my czytamy, z dwóch zbiorników zasilanych podziemnym strumieniem i stąd ta lokalizacja przy kościele świętej Anny jest tak ważna, ponieważ rzeczywiście tam są ślady podziemnego strumienia i te zbiorniki wody były otoczone kolumnadą. To było wszystko przykryte, schodziło się po schodach. Jeżeli popatrzeć na nazwę, na etymologię tego słowa, to, o czym czytamy w 5 rozdziale, to jest marny dom łaski. Zgodzicie się ze mną, prawda? To właśnie to jest gorzka i smutna ironia. Jaki to dom łaski? Było to miejsce zaciekłej rywalizacji. Panie, nikt mi nie pomaga, jak tylko woda doznaje poruszenia, chciałbym się tam znaleźć, no ale tam dochodziło do twardej i ostrej rywalizacji i walki o zdrowie. To jest ta atmosfera legalizmu. To jest to, ten wyścig szczurów. To miejsce z łaską niewiele ma wspólnego. Nie wiemy, o jakim święcie tutaj jest mowa. Jan nam nie tłumaczy, ale to chyba nie jest najważniejsze. Na pewno to nie była Pascha, ponieważ Jan by zwrócił na to uwagę. Dla niego Pascha miało znaczenie teologiczne i dlatego na pewno by napisał, że to jest Pascha. Mamy zaufanie do Jana, że nie musimy wiedzieć, jakie to jest święto. Jezus nie poszedł do Jerozolimy, aby kultywować tradycję. My wiemy, że ostatnio był w Galilei, wrócił do Jerozolimy, ale nie po to, żeby kultywować tradycję, ale Jezus poszedł, to jest zadziwiające. Jan mówi, że on poszedł, żeby się spotkać z jednym człowiekiem. Ten cud potwierdza wyrażoną w tym samym rozdziale, w 24 wersecie, deklarację: kto jest posłuszny mojej nauce i kto wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie będzie sądzony, lecz przeszedł ze śmierci do życia. Jezus deklaruje tutaj moc swojego słowa i dar życia. I to jest, to stoi w jaskrawej sprzeczności z atmosferą legalistów, którzy dążą do sprawiedliwości, którzy muszą sobie zaskarbić sprawiedliwość albo udowodnić, jacy oni to są sprawiedliwi. Jezus mówi o darze życia. W najważniejszych manuskryptach, ja powiedziałem, że tam niektóre wersety, niektóre teksty są w nawiasie, w najważniejszych manuskryptach koniec 3 wersetu i 4 werset jest pominięty. To są te najwcześniejsze manuskrypty. W Receptusie akurat nie, ale we wcześniejszych manuskryptach nie ma końca 3 wersetu i 4. O jakiej treści mówimy? W ich obrębie leżało wielu chorych, niewidomych, kulawych, sparaliżowanych. Od czasu do czasu zstępował anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto pierwszy wszedł do wody po jej poruszeniu, zostawał uzdrowiony z każdej choroby. Tego w najstarszych manuskryptach nie ma. Z egzegezy wiemy, że teksty bardziej rozbudowane są tekstami młodszymi od tekstów prostszych. Prawdopodobnie skryba, który przepisywał ten tekst, chciał dodać coś, żeby wytłumaczyć pewne rzeczy ludziom, do których adresował swój rękopis. Bibliści stoją na stanowisku, że te wersety wyrażają ówczesne przekonania ogółu. Z tekstu także wynika, że wielu chorych leżących w sadzawce podzielało ten pogląd. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że mamy tutaj do czynienia z podziemnym strumieniem wody, który nagle poruszał te wody, prawdopodobnie to jeszcze była woda żelazowa, a więc tam były i zapachy, już nie mówię o tych zapachach w sadzawce Bethesda, prawda, ale i czerwona prawdopodobnie była ta woda, no to wszystko ludziom nasuwało pewne skojarzenia. Anioł tutaj wstąpił do wody, poruszał wody, ja skoczę pierwszy i zostanę uzdrowiony. Z tekstu wynika, że nasz bohater 5 rozdziału również był o tym przekonany, bo właściwie odnosi się do tego przeświadczenia. Panie, no nie mam człowieka, który by pomógł mi wejść do tej wody. Jan twierdzi, że byli tam chorzy, ślepi, chromi i wycieńczeni. Jeżeli by się zastanowić, jeżeli rzeczywiście sadzawka Bethesda była zlokalizowana przy Bramie Owczej, czy tam przy obecnej Bramie Lwiej, to znaczy, że Brama Lwia kiedyś była owczą, to rzeczywiście jaskinia, czy podziemna instalacja z przepływającą wodą, w której było, jak niektórzy bibliści twierdzą, mogło się zmieścić do 200 chorych, wyobraźcie sobie, wentylacja wtedy nie najlepiej działała, nie zawsze prąd był, wiecie. Wyobraźcie sobie, co się tam musiało dziać. Tam te wszystkie doznania, te wszystkie sensacje, prawda? Tam byli ludzie chorzy, tam byli ludzie biedni, tam ludzie, którzy no, byli całkowicie zależni od innych. Ale Jan po swojemu, w swój subtelny, wyrafinowany sposób pokazuje ten ciemny, to ciemne otoczenie z, gdzieś tam z jakimiś olejowymi lampkami rozświetlane jako sytuacja świata bez Chrystusa. I właśnie do takiej sytuacji schodzi Chrystus. Uzdrowienie tych niemocy zapowiada prorok Izajasz. Był to jeden ze znaków Mesjasza, że Mesjasz przyjdzie i będzie uzdrawiał chorych. O tym czytamy w Izajasza 35, 3-6. Pokrzepcie omdlałe ręce, wzmocnijcie osłabione kolana, mówcie małodusznym, bądźcie mężni, nie bójcie się, oto wasz Bóg. Nadchodzi odpłata, Boża nagroda, On sam przybędzie i was wybawi. Wtedy przejrzą oczy niewidomych, otworzą się uszy głuchych, wtedy kulawy wyskoczy jak jeleń, a język niemych przemówi radośnie. Wody wytrysną na pustyni i strumienie na suchym stepie. To jest ta atmosfera, którą wprowadza Mesjasz, ta zmiana, którą prowadza Mesjasz. Gdyby liderzy religijni z większą wnikliwością studiowali Pismo, oni bardzo wnikliwie studiowali Pismo, ale już mieli z góry upatrzone wnioski. Ale gdyby byli otwarci bardziej na to, co Słowo Boże mówi, prawdopodobnie mieliby bardzo ważny wątek do przemyślenia, bo oto jest Mesjasz, oto jest Jezus z Nazaretu, który uzdrawia, który dokonuje takich wielkich rzeczy. Niestety oni byli duchowo ślepi i bardzo niechętni Jezusowi. Właściwie szukali w Piśmie Świętym powodów albo przyczyn, dla których można byłoby go zgładzić. Niezależnie od tego, jak patrzymy na ten cud opisany w 5 rozdziale, jest to cud Bożej łaski. I tu jest to zderzenie. W cały świat ciemny, ponury, śmierdzący, świat choroby i niemocy wchodzi Jezus ze swoją łaską. To łaska przyprowadziła Jezusa na to miejsce, bo kto chciałby mieć do czynienia z takim ogromem potrzeb ludzkich, jak tylko łaska Boża? Faryzeusze bardzo źle traktowali ludzi, którzy schodzili tam do sadzawki Bethesda. Każde miejsce, w którym byli chorzy, to było miejsce nieczyste. Zdrowi Żydzi niechętnie wchodzili tam, gdzie byli chorzy, żeby nie narazić się na nieczystość rytualną. Jeżeli będziemy czytali, Bóg pozwoli, będziemy analizowali 9 rozdział Ewangelii Jana, tam gdzie Jezus uzdrawia ślepego od urodzenia, to pierwsze 3 wersety tego 9 rozdziału dają nam wgląd w mentalność ludzi. Panie, kto zgrzeszył? On, jego rodzice, czy on, że się ślepym urodził? To jest to przeświadczenie judaistów, którzy wiązali grzech z chorobą. Jeżeli jest chory, to znaczy, że zgrzeszył. Wracając do mojego środowiska wiary, ja miałem siostrę niepełnosprawną, ona teraz jest u Pana. I jednym z takich cichych zarzutów, które się stawiało naszej rodzinie, to bo coś tam musi u nich być nie w porządku, skoro ta dziewczyna jest chora. To jest takie łączenie, prawda? Choroba, grzech. To wszystko jest czarno-białe. Jezus jednak łamał głupie nakazy i zakazy legalistów żydowskich. Zauważmy, co jest ciekawe, że Jezus wchodzi w miejsce pełne potrzeb, upatrzył sobie jednego człowieka i nie uzdrawia wszystkich, ale uzdrawia jednego człowieka. Fakt, że przyszedł do niego, że z nim rozmawia, a następnie daruje mu zdrowie, to jest przejaw Bożej łaski i w tym Jan chce nas utwierdzić. Jezus wchodzi w świat potrzeb ze swoją łaską, aby dokonać zmiany. Później uzdrowiony Jezus znowu się spotykają w świątyni i to jest kolejny dowód łaski. Co z tego wyniknęło? Dla uzdrowionego niewiele. Jan zaznaczył, że ten biedak był chory przez 38 lat. Pamiętasz, niektórzy z was tak długo nie żyją, ale ci z nas, którzy tak długo żyją, pamiętasz, co robiłeś w 38 lat temu? To było w 1980 roku. 38 lat człowiek zmaga się z chorobą. Być może w tym człowieku Jan widział swego rodzaju symbol, obraz narodu żydowskiego, który błąkał się po pustyni przez 38 lat. Nie wiemy. Księga Powtórzonego Prawa 2,14 nam o tym mówi. W sensie duchowym Izrael rzeczywiście był narodem złożonym niemocą, beznadziejnie oczekującym na coś, co miało się wydarzyć, na coś, co ich całkowicie przerastało i kiedy Jezus przychodzi, oni nie są gotowi, oni są ślepi. To jest tragedia. Jezus znał historię tego człowieka, a jak cofniemy się do 2 rozdziału Ewangelii Jana 2, 23-24, to tam czytamy, że nikt nie musiał dawać Jezusowi świadectwa o ludziach, bo Jezus znał ludzi, prawda? A jednak znając tego człowieka, przychodzi do niego z pytaniem, chcesz być zdrowy? Ktoś powie, przecież to nie jest zasadne pytanie. Jakie to jest pytanie? Można się spodziewać, że chory, 38 lat chory człowiek powie, oczywiście panie, tak, chcę być zdrowy. Jak ten człowiek reaguje? Zaczął się usprawiedliwiać i szukać wymówek. I znowu, jeżeli rzeczywiście Jan Sadzawkę Betesda pokazuje jako taki wgląd, jak świat wygląda, to tutaj pokazuje nam, jaka jest mentalność ludzi w świecie. Ten człowiek był tak upokorzony, tak upodlony przez swoim stanem zdrowia, że jego wola, tak jak ciało, zostało sparaliżowane. Gdy jednak porównać 6 werset 5 rozdziału z 40 wersetem 5 rozdziału, dostrzegamy w tej aranżacji tekstu pewną duchową lekcję, którą nam Jan podpowiada. Rzeczywiście ten chory jest obrazem całego nieszczęśliwego narodu, który nie chce być zdrowy. W 6 wersecie czytamy, Jezus zauważył go leżącego tam, a wiedział, że mężczyzna ten już od dłuższego czasu był chory. Zapytał go więc, chcesz być zdrowy? W 40 wersecie czytamy, mimo to nie chcecie zbliżyć się do mnie, aby mieć życie. To jest ten paradoks ludzi w świecie, ludzi niewierzących. Stoją wobec szansy, której nie dostrzegają. To jest ten paradoks Piłata, który stał przed prawdą absolutną, twarzą w twarz i pyta, a cóż to jest prawda? Pan uzdrowił tego człowieka mocą swojego słowa. Jezus nakazał uczynić temu człowiekowi dokładnie to, czego on nie był w stanie zrobić. Przez 38 lat był chory, nie wiem jak długo był w sadzawce Betesda, ale był w takim stanie, że się nie mógł podnieść, a Jezus staje nad nim i mówi, wstań i chodź, weź swój barłóg i idź. Ja sobie tylko mogę wyobrazić, jak to się działo. Jak ten człowiek wstawał na niepewnych nogach, jak schylał się po to wszystko, na czym leżał, jak to mogło wyglądać, nawet nie chcę wchodzić w szczegóły, ale jak potem krok po kroku powoli zaczął wychodzić, stopień po stopniu wychodził z sadzawki Betesda na świeże powietrze i do słońca. I w ten sposób Jan obrazuje zmianę życia pod wpływem słowa Jezusa. Nastąpiło, Jan bardzo rzadko używa tego słowa, bodajże tylko dwa razy, uzdrowienie nastąpiło natychmiast, czytamy, i natychmiast został uzdrowiony. Najbliższe otoczenie chorego musiało zauważyć, co się stało. Jezus nie zaoferował, jak powiedzieliśmy, uzdrowienia innemu choremu, ale przy tym całym zamieszaniu, jakie się wytworzyło, niepostrzeżenie się oddala. 13 werset nam to potwierdza. Uzdrowiony jednak nie wiedział, kto to był, ponieważ Jezus oddalił się od zgromadzonego tam tłumu. To wydarzenie nie spowodowałoby żadnych reperkusji, gdyby nie fakt, że Jezus uzdrowił chorego w szabat. Sam fakt, że Jezus schodzi w szabat do tego miejsca, jest wstrząsem dla religijnych, gorliwych, świętych faryzeuszy. No, jeszcze więcej, pracuje w szabat, uzdrawia, jeszcze więcej, każe temu człowiekowi pracować, nosić swój barłóg. To jest dopiero prowokacja, to jest wstrząs. Nasz Pan bez wątpienia mógł wybrać inny dzień, ale chciał nas czegoś nauczyć. I Jan to podchwytuje w taki elegancki, nienatarczywy sposób. Jednocześnie uzdrawiając tego człowieka, dając nam pewne myśli do przemyślenia, zwraca uwagę przełożonych na siebie. Później świadomie i celowo, jak czytamy w 9 rozdziale, uzdrowił ślepego od urodzenia też w szabat. Uczeni w piśmie wyznaczyli 39 zadań, których nie wolno było wykonywać w szabat. Noszenie czegokolwiek, no wolno było nosić do ciężaru banana, nic więcej. Noszenie czegokolwiek było ściśle zakazane w szabat. Jeżeli zdarzy ci się być w Nowym Jorku i jeżeli pojedziesz w sobotę w windzie, znajdzie się tam jakiś Żyd hasyd, to pokażę ci palcem, na który nacisnąć klawisz, żeby się winda zatrzymała, bo on nie może nacisnąć na ten klawisz, bo nie może pracować w szabat. To ty naciskasz, drzwi się otwierają, on wtedy wychodzi. A jeżeli nie naciśnie, to jeździ. To jeździ. Nie, nie, to jest praca. Schodami nie wolno. Ale wielu właścicieli, wielu budynków wysokościowców na Manhattanie w szabat i we wszystkich publicznych instytucjach w szabat sprawia, że jedna winda, tam jest kilka takich wind, jedna winda zatrzymuje się na każdym piętrze dla Żydów, prawda? Drodzy, wyobraźmy to sobie, ten człowiek wychodzi uzdrowiony, niesie swój barłóg na plecach, a ludzie mówią, co ty robisz, zwariowałeś dzisiaj szabat, nie wolno ci nosić. A ten biedny mówi, no nie mogę inaczej. Ten, który mi kazał wstać, kazał mi nieść swój barłóg. Zamiast cieszyć się cudownym uzdrowieniem chorego, który od tak dawna borykał się z chorobą, przełożeni potępiają go za to, że łamie prawo szabatu. Wyobraź sobie taką sytuację. Twój sąsiad, z którym miałeś i masz taki kontakt, uległ wypadkowi samochodowemu, jest sparaliżowany od szyi w dół. Znacie się od wielu lat, kochacie się, mieliście fantastyczny czas w dzieciństwie i w młodości, no i teraz po prostu mu współczujesz. Zawsze, gdy się spotykacie, ucinacie sobie z Heniem pogawędkę. Heniu często przesiaduje na swoim wózku inwalidzkim przed domem, ponieważ jest towarzyski, no i chce się wyrwać z domu, chce mieć z kimś kontakt. Lubi ludzi. Jest niedziela, 6 rano i budzi cię natarczywy, głośny warkot kosiarki. Nie możesz uwierzyć, że ktoś kosi trawę o 6 rano w niedzielę, wtedy, kiedy jest okazja pospać. Wyskakujesz z łóżka, wściekły i biegniesz do sąsiada, żeby zobaczyć, co się dzieje. I co? Stajesz osłupiały. Heniu sobie chodzi spokojnie za kosiarką i kosi trawę. Jakby nigdy nic. Jest zdrowy jak ryc. Jakbyś zareagował? Wskoczyłbyś na niego? Heniu, zwariowałeś? Jest niedziela rano. Wyłącz to draństwo i daj ludziom spać. Albo może inaczej byś zareagował. Człowieku, co za niespodzianka. Co się stało? No niech cię uściskam. Opowiedz, co się stało. Jak to się stało? Faryzeusze w ogóle się nie interesowali ludźmi. W ogóle go ich nie interesował los tego człowieka, chorego od 38 lat. Najbardziej obchodził ich fakt, że oni złamali nasze prawo. Oni wiedzieli, kiedy Bóg odpoczywa, kiedy nie. I oni wiedzieli, kiedy ludzie mają odpoczywać, kiedy nie. Cóż za zgorszenie. Złamał prawo religijne. Trudno jest zrozumieć całą dynamikę, jaka zrodziła się między uzdrowionym a Jezusem. Mamy za mało danych, ale chcę postawić dość kontrowersyjną tezę. Nie mamy dowodu na to, że ten człowiek zawierzył Chrystusowi. Nie mamy dowodu na to, że się nawrócił. Nie możemy też powiedzieć, że stanął w opozycji do Jezusa, ale wiemy, że pod ciśnieniem oskarżeń judaistów i faryzeuszy ten człowiek się bronił i kiedy spotkał Jezusa w świątyni, natychmiast pobiegł do faryzeuszy, żeby powiedzieć, to jest Jezus, to nie ja. To odium nienawiści spadło z niego na barki Jezusa. Jak czytamy w 16 wersecie, odtąd zaczęli go prześladować. Właściwie najpierw on nie miał pojęcia, kto go uzdrowił i musiał sam nieść konsekwencje oskarżeń tych religijnych ludzi. Ale teraz już wie i wszystko zwala na Jezusa. Dziwne, że ten człowiek nie szukał kontaktu wcześniej z Jezusem. Też macie takie wrażenie, że oni się jak gdyby przypadkiem spotkali w świątyni? Wiemy, dlaczego ten człowiek był w świątyni. On przyszedł dlatego, żeby złożyć Bogu ofiary i podziękować za uzdrowienie. Ale nie szukał Jezusa, nie rozpytywał ludzi na lewo i prawo. Słuchajcie, coś takiego ważnego się stało, ten człowiek wyglądał tak i tak, pomóżcie mi, kto to jest. Nie czytamy o tym. Spotykając Jezusa przypadkowo, dowiaduje się, kim on jest. No, niestety, dość często ludzie, którzy przyjmują dar, lekceważą darczyńcę. Czy ten człowiek doniósł na Jezusa ze strachu? Nie wiemy. W każdym razie odwrócił uwagę przełożonych od siebie i zwrócił ostrze krytyki na Jezusa. Zupełnie inaczej niż uzdrowiony od urodzenia ślepy, o którym będziemy, jak Bóg pozwoli mówić w oparciu o 9 rozdział Ewangelii Jana. Człowieka uzdrowionego w sadzawce Betesda nie wyrzucono z synagogi. Człowieka uzdrowionego, o którym pisze 9 rozdział, tak. Słowa Pana z 14 wersetu wskazują na to, że stan tego człowieka jest powodowany grzechem. Jednak Jezus nie powiedział, że jego grzechy zostały odpuszczone, tak jak w przypadku paralityka. Jeżeli ja dotąd powiedziałem z przekąsem, że dość łatwo łączy się grzech i chorobę, to są jednak takie sytuacje, zgodzicie się ze mną, że nadużywający alkoholu człowiek ma większe skłonności do marskości wątroby niż nie nadużywający alkoholu. Pewne zachowania nienormalne powodują choroby, prawda? Nie wiemy, jaka jest sytuacja tutaj, ale Jezus wskazuje, nie grzesz, żeby ci się co gorszego nie stało. Widać, jak mówi nasz urywek, że można doświadczyć spektakularnego cudu i wciąż być w grzechu, wciąż być martwym duchowo. Jedno z drugim nie jest bezwzględnie powiązane. Co z tego wynika? Chciałbym skupić się na legalizmie. Legalizm to cichy zabójca, jak tlenek węgla, który popularnie nazywamy czadem. Jest bezwonny, bezbarwny, bez smaku, za to jest niezmiernie toksyczny. Potrafi nieświadomą niczego osobę, która znajduje się w zasięgu oddziaływania legalizmu, uśpić i zabić duchowo. Naszym obowiązkiem jest reagować na przejawy legalizmu, gdziekolwiek tylko on się pojawi w naszym otoczeniu. W rozważanym urywku widzę trzy sposoby odnoszenia się do legalizmu faryzeuszy, ale też do legalizmu współczesnego. Po pierwsze, musimy legalizm demaskować. Prawda Ewangelii, dobra nowina Bożej łaski, którą otrzymujemy przez wiarę, musi obalić wszelkiego rodzaju zakusy tradycjonalizmu, wszelkiego rodzaju tendencje do pielęgnowania zwyczajów czy narzuconych przez ludzi norm postępowania. Nie wiem, czy zdajesz sobie z tego sprawę, ale z tym jest najtrudniej, zwłaszcza w grupach. Jeżeli grupa jest do czegoś przyzwyczajona, to odstąpienie od przyzwyczajeń grupy jest prawie że niemożliwe. Możliwe jest przez bardzo łagodne i ewolucyjne zmiany. Jesteśmy podatni na to. Dlaczego? Mam nadzieję, że będziemy mogli o tym rozmawiać w czasie naszej dyskusji. Trzeba wgłębiać się w Słowo Boże i nie pozwalać na to, aby radość, jaka płynie z wolności, z daru Ducha Świętego, była niszczona przez nasze pomysły na świętość i na sprawiedliwość. Mamy żyć w radosnym podporządkowaniu się Panu i Jego Słowu, a nie w strachu przed przyłapaniem mnie na czymś, co nie jest zgodne z normami, z nakazami i zakazami tej czy tamtej grupy. Po drugie, musimy legalizm zwalczać. Legalizm jest wrogiem, który niestety bez walki nie ustępuje. I to jest walka, która niekoniecznie musi być lekką, miłą i przyjemną. Zazwyczaj jest długą, uciążliwą i prowadzi do wielu zranień. Chcesz wolności? Musisz o nią walczyć. A już nawet jak zasmakujesz wolności, to musisz walczyć o to, żeby się utrzymać w tej wolności. Wolność łatwo nie przychodzi. Nie wolno oczywiście prowadzić tej walki w sposób bezwzględny i okrutny na zasadach legalistów, ale mamy podstawy do tego, ażeby prowadzić ją z pełną pokorą i całkowicie posłuszni Słowu Bożemu. Uprzejmość i szacunek to cechy, z których nigdy nie powinniśmy rezygnować. Zresztą jest to owoc Ducha Świętego, bo z tego trudno takim nie być, trudno tak nie funkcjonować. Jednak z odwagą musimy demaskować wszelkie kłamstwa legalizmu. I po trzecie, musimy legalizm przezwyciężyć. Można to zrobić tylko w jeden sposób. Głośniej zwiastować łaskę od żądań i oskarżeń legalistów. Cieszę się, że jeśli Bóg pozwoli na wiosnę w przyszłym roku, jak doczekamy, będziemy mogli wydać jedną z najlepszych książek, jaką napisał Chuck Swindoll. To jest No, patrzcie, teraz tytuł mi... Jaki to jest tytuł? Odkrywanie łaski. Odkrywanie łaski. I już teraz, jeżeli lubisz czytać książki, już teraz zachęcam do przeczytania tej książki. A więc musimy głośniej zwiastować łaskę, niż krzyczą czy oskarżają nas legaliści. Musimy zwiastować ją do większej ilości ludzi. Zwłaszcza w naszych środowiskach, w naszej kulturze łaska jest czymś mało znanym i ludzie się obawiają łaski. Ludzie decydują się na kajdany tylko wtedy, gdy się im wydaje, że wolność jest albo nie do osiągnięcia, albo jest nierealna. Ale z drugiej strony ludzie wychowani w atmosferze legalizmu z natury boją się wolności. Pamiętacie Izraelitów, którzy wyszli na pustynię? I cały czas im się marzyło, a przynajmniej w Egipcie to był czosnek i cebula, a tutaj co mamy? Tu nie mamy nic. Nie doceniali wolności, jaką Bóg im darował. A jednak, z drugiej strony, gdy ktoś raz doświadczy łaski i wolności, już więcej nie da się wtłoczyć w niewolę legalizmu. Mówię to z doświadczenia. Zróbmy sobie 5 minut na przerwę techniczną i mamy możliwość do podjęcia dyskusji.